wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest czwartek, 25 maja 2006 roku, godzina 18:15. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasza realizatorka Charlotte. Po dzienniku, który przygotowaliśmy wspólnie z Anną Bernhardt i Markiem Brzezińskim, i gdzie znajdą się aż dwie korespondencje związane z pielgrzymką Benedykta XVI do Polski, autorstwa Joanny Niemczynowskiej i Kazimierza Sobolewskiego, usłyszą Państwo felieton multimedia Stefana Rigiera, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i wreszcie magazyn Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze świata. A oto najważniejsze doniesienia dnia. Najważniejsza wiadomość dnia to oczywiście pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. Przed mikrofonem nasz warszawski korespondent Kazimierz Sobolewski.
Kościół powinien trzymać się z dala od polityki. Taki jest między innymi sens przesłania papieża Benedykta XVI skierowanego do księży w warszawskiej katedrze. Nie wymaga się od księży, by byli specjalistami od budownictwa, ekonomii czy polityki, powiedział Ojciec Święty. Wezwał także księży do życia skromnego, solidarnego z wiernymi i aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Służcie wszystkim, czekajcie na nich w parafiach i w konfesjonałach, apelował Benedykt XVI. Papież mówił po włosku, zaczynając i kończąc przemówienie w języku polskim, czym bardzo ujął słuchaczy. Rozpoczęta dziś o godzinie 11:00 czterodniowa pielgrzymka następcy Jana Pawła II do Polski na pewno będzie miała inną temperaturę emocjonalną, pozbawioną narodowo-patriotycznych uniesień, jakie charakteryzowały pielgrzymki papieża Polaka. To oczywiste. Ale Benedykt XVI, widać to od pierwszych chwil, przyjmowany jest przez Polaków radośnie. Może także z tego powodu, że znana jest jego przyjaźń z Janem Pawłem II. Chociaż, jak mi powiedział jeden z polskich księży, Polacy zawsze kochali papieży. Podczas powitania na lotnisku Okęcie prezydent Polski powiedział, cytuję, opatrzność zrządziła, że to papieża Polaka zastąpił papież Niemiec. Koniec cytatu. Tak więc wizyta w Polsce papieża Niemca ma także wymiar polityczny odnoszący się do relacji polsko-niemieckich. Jadąc z lotniska do warszawskiej katedry, papież nadłożył drogi, aby oddać hołd Żydom, zesłańcom syberyjskim i powstańcom warszawskim, przejeżdżając kolejno przed ich pomnikami. W programie dzisiejszego dnia jeszcze rozmowy z Lechem Kaczyńskim oraz spotkanie ekumeniczne w kościele luterańskim na placu Małachowskiego. A jutro wielka msza na placu Piłsudskiego. W komentarzach po tych pierwszych papieskich słowach wypowiedzianych w Polsce przebija przekonanie, że Benedykt XVI nie tylko szerokie rzesze wiernych, ale w większym stopniu może elity polityczne i duchowieństwo skłoni do głębokiej refleksji na temat odpowiedzialności tych, którzy sprawują rządy dusz i rządy w państwie. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
W piątek o godzinie 9:30 rano Benedykt XVI odprawi mszę świętą na placu Piłsudskiego w Warszawie. Po nabożeństwie papież powróci do nuncjatury apostolskiej, aby później wyruszyć stamtąd na lotnisko Okęcie, gdzie czekać na niego będzie już śmigłowiec. Kolejny etap wizyty papieskiej to sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Wieczorem po spotkaniu z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów katolickich i życia konsekrowanego, Benedykt XVI wsiądzie ponownie na pokład śmigłowca, by udać się do Krakowa. W sobotę rano po prywatnej mszy w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich Ojciec Święty uda się do rodzinnego miasta Jana Pawła II, do Wadowic, gdzie na rynku czekać będą już tłumy mieszkańców. W oficjalnym programie nie podano, czy papież spróbuje tak lubianych przez swego poprzednika kremówek krawadowickich. Kolejny punkt programu to wizyta w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i nawiedzenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie w Łagiewnikach. W sobotę wieczorem Benedykt XVI modlić się będzie w katedrze na Wawelu tuż przed zapowiedzianym na godzinę 18:45 spotkaniem z młodzieżą na krakowskich Błoniach. Tutaj też w niedzielę rano celebrowana będzie uroczysta msza święta. Na niedzielne popołudnie zaplanowano wydarzenie uznawane często przez zachodnie media za najważniejsze. Podczas tej wizyty a mianowicie odwiedzenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Ojciec Święty spotka się z żyjącymi jeszcze więźniami obozu, a także z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Pożegnanie Benedykta XVI odbędzie się wieczorem na lotnisku w Balicach.
Po korespondencji Kazimierza Sobolewskiego z pierwszego dnia wizyty Benedykta XVI w Polsce, Anna Bernhardt omówiła dalszy ciąg jej programu. Joanna Niemczynowska mówi teraz zgodna o pielgrzymce Białorusinów do Polski.
Około 2000 wiernych z Białorusi będzie uczestniczyło w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI. Największa grupa pielgrzymów z diecezji grodzińskiej uda się dzisiaj wieczorem po mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Grodnie specjalnym pociągiem. Warto podkreślić, iż bezpośredni dojazd z Grodna do Warszawy umożliwiło porozumienie między Białoruską Koleją Państwową i PKP. Grupy pielgrzymów z diecezji pińskiej, witebskiej i mińsko-mohylewskiej wyjechały autokarami wczoraj. W spotkaniu z Ojcem Świętym będą uczestniczyć wszyscy biskupi z diecezji, na czele ze zwierzchnikiem Kościoła katolickiego na Białorusi, księdzem kardynałem Kazimierzem Świątkiem. Należy wspomnieć, iż 1/4 pielgrzymów to młodzież, która będzie obecna na mszy świętej na krakowskich Błoniach. Godne uwagi jest to, iż polskie placówki dyplomatyczne na Białorusi w trybie przyspieszonym udzielały wyjeżdżającym wiz bezpłatnych. Natomiast białoruskie służby celne i graniczne obiecały wszelką zależną od nich pomoc na przejściach granicznych z Polską. Tak liczne jak tegoroczne pielgrzymki udawały się poza granicę Białorusi dwukrotnie. Do Rzymu na obchody jubileuszu chrześcijaństwa i do Ełku na spotkanie z Janem Pawłem II. Modląc się jutro podczas mszy świętej w Warszawie, pielgrzymi z Białorusi będą wspominać dowody jego szczególnej troski o mieszkańców tego kraju. Przyzwolenie na koronację złotymi koronami papieskimi obrazu Matki Boskiej Kongregackiej oraz dar w postaci 2 karetek pogotowia z nowoczesnym sprzętem do badań chorych na AIDS. Media białoruskie wykazały bardzo duże zainteresowanie przyjazdem Benedykta XVI do Polski i przygotowaniami do spotkania z nim wiernych z Białorusi. Kilkuminutowe relacje z pielgrzymki papieża ma nadawać nawet państwowa telewizja białoruska. A mówiąca te słowa ma nadzieję, iż podczas mszy świętych w Warszawie, Częstochowie i Krakowie uwagę całego świata zwrócą transparenty z napisem „Chcemy trwać w wierze”. Jest to bowiem hasło pielgrzymów z Białorusi. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wezwał nowy parlament do kontynuowania reform i obiecał, że prozachodnia polityka Kijowa nie ulegnie zmianie. Za priorytet prezydent uznał poprawę sytuacji gospodarczej, czemu służyć ma nowa polityka podatkowa, objęcie prawem podziemnej gospodarki i zredukowanie ingerencji administracyjnych w gospodarkę. Zdaniem prezydenta powinno to wywołać od 5 do 7% wzrostu gospodarczego rocznie. Ponadto Juszczenko zapowiedział radykalną reformę sądownictwa i totalną wojna z korupcją. Tymczasowy premier Jurij Jechanurow złożył na inauguracyjnej sesji parlamentu oficjalną dymisję swego gabinetu. Będzie on jednak wypełniać swoje obowiązki aż do powołania nowego rządu. Negocjacje wokół powołania koalicji rządowej trwają nadal w 2 miesiące po wyborach parlamentarnych. Prowadzą je 3 partie. Blok Julii Tymoszenko, 129 mandatów, Nasza Ukraina Juszczenki, 81 mandatów i Socjaliści, 33 mandaty. Kością niezgody jest stanowisko premiera, którego stanowczo domaga się pani Tymoszenko. 3 partie zobowiązały się do opracowania porozumienia do 7 czerwca.
W Soczi podpisano rosyjsko-unijne porozumienie w sprawie wiz. W tym rosyjskim kurorcie położonym nad Morzem Czarnym spotykają się przywódcy Rosji i Unii Europejskiej. Prezydent Władimir Putin, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, odpowiedzialny za politykę zagraniczną Unii Javier Solana i kanclerz Austrii, przewodniczącej w tym półroczu Unii Wolfgang Schüssel. Główne tematy poza sprawami wizowymi to także energetyka. Kremlowi bardzo zależało na sprawach dotyczących wiz. Chodzi o uproszczenie formalności wizowych dotyczących pobytu krótkoterminowego obywateli Rosji w państwach Unii i odwrotnie oraz przepisów określających zasady wielokrotnego przekraczania granicy Rosji z państwami Unii. Według obserwatorów spotkanie jest okazją dla Putina, aby nieco uspokoić wzburzone fale stosunków wzajemnych wywołane energetyczną próbą sił między Rosją i Ukrainą, co w następstwie doprowadziło do pojawienia się opinii, iż Europa musi opracować własną politykę energetyczną, aby zapewnić sobie większą niezależność co do dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. W tym drugim przypadku ponad 1/4 unijnych zapotrzebowań jest zaspokajana przez Rosję i Unia chce mieć pewność, że wobec niej Kreml nie zastosuje ukraińskiego scenariusza. Zapasy gazu w Rosji są największe na świecie. Moskwa zagroziła Unii, że w przypadku realizacji planów szukania dostawcy spoza Rosji zakręci kurek i zacznie przesyłać gaz gdzie indziej, przede wszystkim Chinom. Putin przed miesiącem wręcz zapowiedział, że ograniczenie dostępu rosyjskim firmom do europejskich rynków sprawi, że Rosja poszuka ich gdzie indziej. Moskwie nie tylko chodzi o dostawę, ale i o przejmowanie europejskich firm zajmujących się dystrybucją ropy, a przede wszystkim gazu. Ambasador Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Szuzicow zapewnił, że sprawy energetyki będą jednym z głównych omawianych punktów spotkania w Soczi. Z innych kwestii będzie również mowa o takich kwestiach jak sprawa irańskiego arsenału nuklearnego, sytuacja na Bliskim Wschodzie i niepodległość Czarnogóry. Spotkanie w Soczi uważane jest za przygotowanie gruntu przed szczytem Grupy 8, który ma się odbyć za niecałe 2 miesiące.
Dodajmy, że pod koniec tygodnia do Teheranu uda się delegacja rosyjska pod przewodnictwem Igora Iwanowa, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosyjskiego i specjalnego wysłannika Putina. Począwszy od 1 stycznia, Mołdawia znosi wizy dla obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii i Japonii. Mołdawia prowadzi rozmowy z Unią na temat uproszczenia procedury wizowej dla swych własnych obywateli. Były dowódca sił NATO w Europie, Wesley Clark, wyraził pewność, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Kosowo uzyska suwerenność. Clark odwiedza prowincję, gdzie spotkał się z prezydentem i premierem. Ostateczny status Kosowa ma zostać ustalony w tym roku. Mówi Parę Szeryfi. Premier palestyński z ramienia Hamasu Ismail Haniyeh oświadczył, że jego rząd nie pójdzie na żadne ustępstwa w kwestii, jak to określił, praw palestyńskich, pomimo tak zwanego oblężenia narzucanego jego zdaniem Palestyńczykom przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie. Ten nowy termin propagandowy oznacza odmowę dalszego subwencjonowania autonomii palestyńskiej, póki Hamas nie uzna Izraela i nie wyrzeknie się przemocy. Haniyeh zapewnił, że wbrew oczywistości, że kraje zachodnie zagroziły bankom, by zagłodzić naród palestyński. Prezydent Mahmud Abbas przyznał 10 dni Hamasowi i swej własnej organizacji Fatah, by doszły do porozumienia w kwestii programu politycznego. W przeciwnym razie zagroził organizacją w ciągu 40 dni referendum wokół inicjatywy zmierzającej do wyjścia z impasu. Abbas popiera propozycje sformułowane przez przywódców Fatah siedzących w izraelskich więzieniach, w tym najpopularniejszego z nich Marwana Bargutiego. Przewidują one wstrzymanie ataków poza terytoriami okupowanymi, co oznacza koniec zamachów na terenie Izraela, powołanie rządu jedności narodowej i powołanie państwa palestyńskiego w granicach sprzed wojny z 1967 roku, co oznaczałoby implicyte uznanie Izraela, warunek nie do przyjęcia dla Hamasu. Tymczasem w Strefie Gazy trwają starcia zbrojne między Hamasem a Fatah. Mówi Parę Szeryfi, Białoruś zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla pasażerskich lotów amerykańskich i kanadyjskich, poinformował rzecznik mińskiego MSZ-u Andrzej Popow. Jest to odpowiedź białoruska na zakaz przelotu samolotu premiera Siergieja Sidorskiego nad terytorium amerykańskim i kanadyjskim w drodze na Kubę 20 kwietnia. Rzecznik białoruski nie podał, w jakim terminie zakaz wejdzie w życie. Popow zapowiedział również skargę władz białoruskich w instancjach międzynarodowych dotyczącą zakazu wjazdu 36 wysokich urzędników białoruskich na teren Unii, USA i Kanady po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Rzecznik oświadczył, że stanowi to pogwałcenie porozumień helsińskich w kwestii swobodnego przepływu osób. Mówi Parę Szeryfi, Indie i Japonia zobowiązały się do podjęcia dialogu w kwestiach obronnych i współpracy wojskowej. Tokio próbuje zacieśnić więzy z Indiami, by zrównoważyć rosnące wpływy chińskie. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Tokio ministrowie obrony. Chiny zapowiedziały wdrożenie planu mającego wyposażyć państwo w ciągu najbliższych 15 lat w najnowocześniejszą broń technologiczną i uzależnić kraj od obcego przemysłu zbrojeniowego. Według raportu Departamentu Obrony USA 95% wyposażenia chińskiego w tej dziedzinie jest importowane z Rosji. Unia Europejska wprowadziła embargo na broń do Chin 17 lat temu po masakrze na placu Tiananmen. Mówi Parę Szeryfi, brytyjski minister pracy John Hutton zapowiedział stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, który z obecnych 65 lat ma w roku 2044 osiągnąć lat 68. Pierwsza podwyżka nastąpi w roku 2024, czyli nie obejmie osób pracujących w wieku dzisiaj lat 47. Amerykańskie prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego pomyliły się. W pierwszym kwartale wyniesie on nie 4,8, ale 5,3%. Obserwatorom jednak i tego nie dosyć, stawiali bowiem na 5,8%. Jest to i tak najwyższa stopa wzrostu w stosunku rocznym od 3 lat.
prezydent Chirac kontynuuje swą wizytę w Brazylii. Chociaż żaden spektakularny kontrakt nie będzie podpisany podczas tej podróży, czytamy w depesze Reutera, to jednak nie ulega wątpliwości, że głównym celem wizyty francuskiego prezydenta w Brazylii jest nawiązanie ścisłej współpracy gospodarczej. Dlatego też delegacji prezydenckiej towarzyszy wielu przedstawicieli francuskiego biznesu. Wielu też jest obecnych już na miejscu, gdyż blisko 400 firm ma tutaj swe oddziały i zakłady, w których łącznie zatrudnionych jest 250 tysięcy osób. Francja jest czwartym inwestorem w Brazylii. Po niedawnej rewolucji na kontynencie południowoamerykańskim, gdy Boliwia ogłosiła upaństwowienie źródeł energii, sprawa polityki energetycznej wysuwa się na pierwszy plan. Brazylia zastanawia się poważnie nad uruchomieniem trzeciej już w tym kraju elektrowni jądrowej, a francuska grupa Areva walczy, by dostać ten kontrakt. Prezydent Chirac stwierdził wczoraj, że Francja i Brazylia w naturalny sposób są stworzone do tego, by współdziałać, ponieważ oba kraje mają podobne wizje świata, bronią podobnych wartości, mają podobne wymagania na arenie międzynarodowej. Zapewnił również, że Brazylia jest ważnym partnerem dla Francji, dla Europy i dla całego świata. Słowa te zapewne spodobały się prezydentowi Brazylii Lula da Silva, który dzisiaj podejmuje głowę państwa francuskiego. Jutro Jacques Chirac udaje się do Chile. Wróćmy teraz do Paryża pod samą wieżę Eiffla, gdzie o godzinie 16 wypuszczono baloniki. Akcja ta związana jest z obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniem Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie. O tym dniu więcej w części europejskiej. Jutro tutaj, to znaczy na wieży Eiffla, na pierwszym piętrze najpopularniejszej atrakcji paryskiej, odbędzie się aukcja książek, zdjęć, plakatów i przewodników poświęconych wieży wymyślonej i skonstruowanej przez Gustawa Eiffla pod koniec XIX wieku. Dzisiaj dama Paryża przyciąga 6 milionów turystów rocznie.
A pomyśleć, że kiedy to postawiono, wszyscy zgodnie orzekli, że to paskudztwo i że to się nie utrzyma. Mówiła Anna Bernhardt, mówi Paryż RFI. Festiwal w Cannes jeszcze się nie skończył, a w kuluarach już krążą prognozy dotyczące Złotej Palmy. Jak pisze agencja France Presse, wedle sondażu przeprowadzonego wśród gości festiwalowych, na czele listy faworytów figuruje film meksykański Alejandra Gonzalesa Iñárritu, Babel, w którym grają Brad Pitt, Kate Blanchett i Gael García Bernal. González Iñárritu zdobił sławę przejmującym filmem 21 gramów. Babel wyprzedził w sondażu dotychczasowego faworyta, Volver Pedro Almodovara, czyli tak czy inaczej Iberia Górą. Mimo fatalnego przyjęcia sali wymienia się również film Sofii Coppoli, Maria Antonina, co mogłoby wywołać typową dla Cannes rewolucję na rozdaniu nagród, choć pewnie głowy jurorów jednak nie polecą. Wyniki w niedzielę. Dzisiejszą prasę paryską przejrzał dla państwa Marek Brzeziński.
Najwcześniej pielgrzymką papieża Benedykta XVI, bo już wczoraj zajęło się katolickie La Croix. Dzisiaj tym szlakiem podąża część prasy francuskiej, ale robi to w przewidywalny sposób. Przede wszystkim gazety podkreślają te same elementy. To, że Benedykt XVI udaje się do Polski śladem swego wielkiego poprzednika Jana Pawła II. Tylko lewicowy Libération w tym momencie zauważa, że to sprawia, iż podróż Ojca Świętego do ojczyzny Karola Wojtyły to już trudność sama w sobie. Nie można tego nie zauważyć i nie zgodzić się z takim punktem widzenia. Natomiast argumentacja mająca wyjaśnić powody owych trudności jest już zgoła karkołomna. Według Libération Benedykt XVI miałby nie tylko przekonać do siebie Polaków, ale także wyprowadzić Kościół z epoki Jana Pawła II. Dlaczego akceptacja nowego papieża miałaby doprowadzić do zapomnienia o jego poprzedniku? Tego już lewicowa gazeta francuska nie wyjaśnia. Większość gazet podkreśla niedzielną obecność Benedykta XVI w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Ten etap pielgrzymki papieskiej ma wyjątkową wymowę ze względu na niemieckie pochodzenie papieża. L'Union pisze, że Benedykt XVI, pasterz i pielgrzym, pojednania między Polakami i Niemcami, przybywa do Warszawy. Także z tej perspektywy patrzy na wizytę papieża w Polsce większość komentatorów nad Sekwaną. Francuski dziennik regionalny doradza, aby uważnie śledzić każdy gest Benedykta XVI, gdy przejdzie bramę hańby, aby zrozumieć wtedy postawę Ojca Świętego, bo też ta pielgrzymka nie jest po prostu zwykłym powieleniem, powtarzaniem 9 wcześniejszych podróży do Polski, jakie odbył Jan Paweł II. I to nie tylko dlatego, że papież Polak przybywa do swojej ojczyzny. Nawet Jeżeli obydwaj mają wiele identycznych punktów widzenia, to Benedykt XVI nie jest kopią Jana Pawła II i lepiej będzie, jeśli pojmiemy różnice dzielące obydwu teologów i filozofów, niż gdybyśmy szukali tej samej tożsamości, pisze francuski dziennik L'Union. A inna gazeta, La Provence, też jest zdania, że to nie jest taka zwykła pielgrzymka papieska, gdyż udając się śladami Jana Pawła II, Benedykt XVI, wyśmienity teolog wiary, ma wreszcie szansę na zakończenie okresu przejściowego i na rozwinięcie skrzydeł, na nakreślenie linii postępowania Kościoła i jego celów na przyszłość. Pielgrzymka Benedykta XVI przebiegać będzie pod znakiem historii i chmur, które przez stulecia towarzyszyły stosunkom polsko-niemieckim. Le Figaro pisze, że symboliczne znaczenie będą miały także kolejne podróże papieża, który po Warszawie we wrześniu odwiedzi Berlin i Monachium. To będzie kolejna okazja do kontynuowania procesu pojednania Polaków z Niemcami, zauważa cytowana przez francuski dziennik Polska ambasador przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka. Jej zdaniem to będzie także mocny akcent, jeśli chodzi o budowę nowego porządku europejskiego. Le Figaro cytuje również wypowiedź ambasadora Niemiec, który jest zdania, że po wyborze Niemcy na papieża 1/3 Polaków zmieniła na pozytywny swój stosunek patrzenia na Niemców. Wprawdzie stosunki polsko-niemieckie nie mają tego wymiaru ani temperatury, co stosunki francusko-niemieckie, ale fakt, iż Wadowice Jana Pawła II są zaprzyjaźnione z Markl am Inn w Bawarii, miastem Benedykta XVI, ma swoją wymowę. Polska jest wyjątkowym krajem w Europie, pisze francuski dziennik, zaznaczając, że wobec postępującego procesu laicyzacji, na przykład Hiszpanii czy Włoch, Polska jest ostatnim bastionem katolicyzmu w Europie. Stąd pielgrzymka przebiega pod hasłem "Pozostańcie mocni w wierze". Wiara Polaków i to, że seminaria nie mogą przyjąć wszystkich chętnych, jest silnym przesłaniem dla całej Europy, nawet jeśli bardzo widoczny jest wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne kraju, przede wszystkim ze strony katolickich integrystów, co stawia Watykan w kłopotliwej sytuacji. Co więcej, grozi to rozpadowi Kościoła w Polsce, stwierdza Le Figaro, i to jest kolejny wątek związany z pielgrzymką. To sytuacja właśnie w polskim Kościele. Le Monde pisze, że Benedykt XVI będzie musiał stanąć twarzą w twarz z Kościołem podzielonym między tych, którzy myślą w nowoczesny, niezależny sposób, ci stanowią zdecydowaną mniejszość, i na integrystów skupionych wokół ojca Rydzyka i jego grupy medialnej. Ci są większością. Centroprawicowe Le Figaro jest zdania, iż fakt nabierania coraz większego znaczenia w Polsce przez integrystów wywołuje zaniepokojenie Watykanu. Nie brakuje i takich obaw, iż może dojść do schizmy w polskim Kościele. Stoi za tym enigmatyczna postać ojca Rydzyka i okrętu flagowego jego medialnego imperium Radia Maria, które w walny sposób przyczyniło się do zwycięstwa PiSu. Radio Maria, wyjaśnia francuskiemu czytelnikowi Le Figaro, nadaje nie tylko na Polskę, ale i na Stany Zjednoczone, Kanadę, a także Rosję. Cóż musi zadziwiać, jeśli się weźmie pod uwagę niechęć władz rosyjskich do polskich księży, ale to już komentarz czytającego dzisiejszą prasę. Le Figaro, które podobnie jak cała prasa francuska wiele miejsca poświęca ogarniętym antyeuropejską i antysemickim obsesjom, kręgom skupionym wokół grupy medialnej ojca Rydzyka, przytacza słowa Marka Edelmana, który w liście do prezydenta Kaczyńskiego porównał Radio Maria do jednej z dwóch głównych tub hitlerowskiej propagandy, do Der Stürmer. Le Figaro przypomina, że nawet Watykan stracił cierpliwość. Powołano Radę Nadzorczą monitorującą audycję Radia Maria, ale jak na razie o żadnych sankcjach dyscyplinarnych nie może być mowy, stwierdza Le Figaro, które zaznacza bezradność Kościoła polskiego wobec ojca Rydzyka. Rzecz jasna, ten mniejszości w Kościele, której zależy na tym, aby Radio Maria zmieniło ton nadawanych audycji. Dziennik podkreśla także przywiązania ojca Rydzyka i jego grupy medialnej ze znajdującymi się obecnie u władzy braćmi Kaczyńskimi. To właśnie poparcie ze strony Radia Maria, telewizji Trwam i naszego dziennika pozwoliło braciom Kaczyńskim dojść w Polsce do władzy. Pisze centroprawicowy Le Figaro, podkreślając przy tym słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w rewanżu oświadczył, że odsunięcie ojca Rydzyka byłoby zamachem na wolność słowa i na demokrację. Zaś minister sprawiedliwości uznał, że nie ma potrzeby wszczynania dochodzenia w sprawie utracenia przez ojca Rydzyka na giełdzie wielu milionów dolarów pochodzących z datków. Jak na razie, kończy Le Figaro, arcybiskup Torunia twierdzi, że Radio Maria jest odważnym głosem prawdy, a ojciec jezuita Stanisław Opiela uważa, że Radio Maria nie dzieli Kościoła polskiego. Ono jest tylko odbiciem już istniejących podziałów.
To był przegląd prasy, który przygotował dla Państwa Marek Brzeziński, a Anna Bernhardt ma nasz serwis europejski.
Po raz drugi już Europejska Federacja Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie organizuje 25 maja specjalne obchody. Imprezy te mają na celu uczulić szeroką publiczność na problem dzieci, po których ślad zaginął. Są też okazją, by przekazać rodzicom znajdującym się w obliczu podobnych tragedii wyrazy współczucia i solidarności. Obchody odbywają się pod patronatem Komisji Europejskiej. W jej siedzibie w Brukseli znany belgijski piosenkarz Salvatore Adamo wykonał piosenkę zatytułowaną Dzieci. Problem zaginionych dzieci jest bardzo złożony, podkreślił wiceprzewodniczący komisji Franco Frattini. Jest bardzo trudno w krajach Unii otrzymać dane statystyczne dotyczące tego problemu. Rzadko bowiem prowadzone są badania na poziomie ogólnopaństwowym. Trudny jest też dostęp do tych informacji. Zebrane w kilku państwach statystyki świadczą jednak o rozmiarach problemu. I tak w ubiegłym roku we Włoszech policja zarejestrowała 1830 przypadków zaginięcia dzieci. W Belgii liczba ta wyniosła 1022, a według danych sprzed 3 lat w Wielkiej Brytanii porwano 846 dzieci. Na Wyspach Brytyjskich ocenia się, że rocznie z różnych powodów znika z domów 70 tysięcy dzieci. Komisja Europejska w lipcu tego roku opublikuje program wspólnej strategii europejskiej w dziedzinie praw dzieci i młodzieży. W ostatnich latach podjęto już wiele wspólnych akcji i programów mających na celu ochronę najmłodszych obywateli Unii, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, jak podkreślono w Brukseli. Wczoraj w Akwizgranie odbyło się wręczenie prestiżowej nagrody Karola Wielkiego, przyznawanej za wkład w integrację europejską. Tegorocznym laureatem został premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, który w swym przemówieniu nawiązał do konstytucji europejskiej, odrzuconej rok temu przez Francuzów i Holendrów. Według premiera Luksemburga, który sprawował w ubiegłym roku przewodnictwo w Unii w pierwszym półroczu, traktat konstytucyjny nie jest martwy. Nie wystarczy, żeby dwóch powiedziało, że coś jest martwe. Każdy musi powiedzieć, że to jest martwe. Będę w dalszym ciągu walczył o tę konstytucję. Nie mamy do dyspozycji 20 lat, mamy kilka lat, mówił Juncker we wczorajszym przemówieniu. W przekonaniu premiera Luksemburga kwestia konstytucji Unii Europejskiej powinna zostać rozwiązana do czasu następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Juncker ubolewał, że Europejczycy nie są dosyć dumni z tego, co zostało osiągnięte w Europie, w odróżnieniu od ludzi z zewnątrz, których wciąż zdumiewają europejskie sukcesy. Nagroda Karola Wielkiego, która honoruje zasługi dla Europy i jedności europejskiej, jest przyznawana od 1950 roku. Laureaci otrzymują specjalny dokument i medal, na którym wybita jest XII-wieczna pieczęć miejska Akwizgranu z wizerunkiem Karola Wielkiego. Jest im też wręczany czek opiewający obecnie na kwotę 5000 euro. W 2004 roku nagrodę tę przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II. Rok wcześniej laureatem był przewodniczący Konwentu Europejskiego Valéry Giscard d'Estaing, a jednym z pierwszych nagrodzonych w 1954 roku był Konrad Adenauer. Pierwszym Polakiem, który otrzymał nagrodę Karola Wielkiego, był w 1998 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek.
RFI Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
To był serwis europejski, który przygotowała i przedstawiła Państwu Anna Bernhardt. A teraz mamy felieton Stefana Rigiera z cyklu Multimedia.
Dosłownie co parę miesięcy nowe technologie rewolucjonizują nasz sposób obcowania z mediami i nawet jeśli dotyczy to z początku jedynie wąskiego grona amatorów high-tech, większość z nich błyskawicznie rozszerza swój zasięg. Odnotujmy dziś pobieżnie dwie takie rewolucje, z których pierwsza jest już w toku, zmieniając w szybkim tempie sposób korzystania z radia. Druga zaś, na razie w stadium zalążkowym, zwiastuje całkiem nowe możliwości korzystania z prasy. Po istnej eksplozji blogów od paru miesięcy nastała moda na podcasting, czyli rozpowszechnianie przez internet plików dźwiękowych lub wideo. System jest prosty. Po zainstalowaniu darmowego programu typu Winamp czy iTunes, użytkownik bierze rodzaj nieodpłatnej prenumeraty na interesujące go audycje, które następnie ściągane są na jego komputer i mogą być automatycznie aktualizowane. Wysłuchać zaś ich można albo od razu, albo później, na przykład przerzucając je na Walkmana MP3. W odróżnieniu zatem od tradycyjnego radia, oferującego nieprzerwany ciąg informacji i programów, mamy odtąd radio à la carte, którego szefem programów jest sam odbiorca, dokonujący selekcji wedle swego widzimisię. Ów praktyczny system rozwija się we Francji w takim tempie, że nie wymyślono jeszcze nawet rodzimego określenia nad podcasting. Neologizm powstały z połączenia iPodu, czyli nazwy cyfrowego odtwarzacza firmy Apple, z pojęciem broadcastingu, aczkolwiek w Quebecu, mającym obsesję na punkcie czystości języka, narzucono już ciężkawy termin baladodiffusion, czyli powiedzmy spaceroemisja. We Francji przetarło drogę internetowe Arte Radio, filia znakomitej kulturalnej telewizji, którego odbiorcy korzystają już częściej z podcastów niż z bezpośredniego nasłuchu, czyli streamingu. Wkrótce poszły za nim w ślady wszystkie wielkie stacje radiowe i telewizyjne. Dodatkowy plus jest taki, że w tym selektywnym formacie nadawcy zaoferować mogą programy specyficznie, ogólnie niedostępne, albo też dłuższą wersję audycji, które trzeba było skrócić na antenie. Możliwości są szerokie, gdyż podcasting niemal nic nie kosztuje. Specjaliści oceniają, że z końcem tego roku korzystać będzie z tego formatu 9 milionów odbiorców, a w 3 lata później będzie ich już ponad 63 miliony. Wkrótce podcasty odbierać będą mogły również telefony komórkowe, a najnowsze cyfrowe Walkmany pozwalające na odbieranie obrazów zwiastują też rychłe nastanie ery podcastingu wideo. Inna rewolucja, gazeta i książka elektroniczna, jest na razie w fazie eksperymentalnej. Ekscytowano się tym przed paroma laty, gdy wyszła pierwsza e-book, ale fala podniecenia szybko opadła. Dzisiaj jednak, dzięki szybkim postępom w technologii przenośnych ekranów, wszystko znów wydaje się możliwe. Pionierem w tej materii jest flamandzki dziennik The Tide, który wypróbowuje właśnie nową elektroniczną formułę na 200 królikach doświadczalnych. Lada moment pójdzie w jego ślady francuski ekonomiczny dziennik Les Echos. Cyfrowa gazeta to plastikowa kartka w formacie A4 lub A5, teoretycznie cieniutka i leciutka, lecz na razie obciążona nieco skrzynką grubości 2 cm, zawierającą elektroniczne bebechy, która jednak szybko winna schudnąć niemalże do zera. Wyposażeni w taki ekran odbiorcy będą mogli ściągać treść gazety przez ADSL, Wi-Fi lub Bluetooth. Zawartość będzie mogła być aktualizowana kilka razy dziennie. Możliwe też będzie ściąganie dźwiękowych komentarzy za pośrednictwem podcastingu. Wkrótce też dostępne będzie wideo. O nowej atrakcyjności tego medium zadecydowały szybkie postępy w zwiększaniu rozdzielczości takich przenośnych ekranów. Inżynierowie z amerykańskiej firmy E-Ink wymyślili taką technikę, że w odróżnieniu od ekranów plazmowych, owe elektroniczne kartki nie potrzebują żadnego wewnętrznego źródła światła i w dodatku czytać je można pod dowolnym kątem. Nie mówiąc już o tym, że zintegrowany twardy dysk pozwoli na archiwizację interesujących nas materiałów, czy nawet tworzenie sobie przenośnej biblioteki, gdyż nic nie przeszkadza temu, aby w przyszłości nie można było w ten sposób ściągać książek, na przykład przechodząc koło nadajnika Wi-Fi zainstalowanego przez księgarza. Nie popieram bezkrytycznie wszelkich postępów technologii i nawet ten wynalazek może budzić różne wątpliwości, ale jeden przynajmniej plus wydaje się bezdyskusyjny. Elektroniczny papier już dziś jest tańszy od zwykłego i bez wątpienia bardziej jest ekologiczny. Nie ucierpi na tym żadne drzewo.
Perpétuelle sismique sensuel. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Alain Bashung i jego piosenka Madame Rêve, czyli Pani Marzy. A oto magazyn kulturalny innej pani, Anny Rzeczyckiej.
W 59. Festiwalu Filmów Cannes w jego różnych działach startuje 20 francuskich filmów fabularnych. To liczba naprawdę imponująca, proporcjonalna do bogactwa francuskiej oferty kinematograficznej, która od lat, choć nie ma w niej absolutnych arcydzieł sztuki filmowej, wprawia w podziw wiele kinematografii na świecie. Nie sposób wymienić wszystkich twórców francuskiego kina biorących udział w tegorocznym festiwalu. Oprócz czworga reżyserów walczących o Złotą Palmę, Nicole Garcia, Bruno Dumont, Xavier Janoli i Francuzo-Algierczyka Rachida Bouchareba, jest także Tony Gatliff, którego Transylwania wyświetlona zostanie poza konkursem na zamknięcie festiwalu, a w rozmaitych sekcjach równoległych Un Certain Regard, Dwa Tygodnie Reżyserów czy Międzynarodowy Tydzień Krytyki występują m.in. Jeanne Green, Gaspard Noé, François Ozon, Jean-Claude Fitoussi, Jean-Claude Brissot i Claire Simon. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych francuskich filmowców i według niektórych najzdolniejszy, Bruno Dumont, ma 48 lat. Jego film L'Humanité, Człowieczeństwo, w 1999 roku wywołał w Cannes prawdziwy skandal. Nie zważając na krzyki oburzenia i gwizdy, którymi przyjęto obraz na projekcji prasowej, jury kierowane wówczas przez Davida Cronenberga przyznało mu 3 nagrody. Grand Prix Jury i nagrody za role aktorskie. Podobnej irytacji nie wzbudził na tegorocznym festiwalu najnowszy film Dumont, Flandria, który przez część prasy typowany jest nawet do jednej z głównych nagród. Odnajdujemy w nim wszystko to, co charakteryzuje filmową twórczość autora. Oszczędność środków wyrazu, słowo ograniczone do minimum, szczątkowe użycie muzyki, skupienie uwagi na wewnętrznych odczuciach bohaterów, aktorów, amatorów, a także brutalność, z jaką pokazuje się konkretne fakty, miłość fizyczną bez najmniejszego romantyzmu, przemoc, gwałtu i straszliwej kary, która spada na kogoś, kto w tym gwałcie nie uczestniczył. I to, co w filmach Bruno Dumont jest tak ważne, niebo i ziemia, między którymi rozgrywa się akcja, smutne pejzaże północnej Francji, rodzinnych stron reżysera.
Je pars lundi. Y a rien qui me retient par ici, donc je peux partir.
Je peux plus partir.
Flandria jest historią dwojga młodych ludzi, do której niespodziewanie miesza się wojna. Główny bohater, chłopak o imieniu Demester i kilku jego przyjaciół powołanych zostaje do wojska. Walczyć muszą w jakimś gorącym kraju, gdzie ludzie mówią po arabsku. Bruno Dumont zapewnia, że nie chodziło mu o zrobienie filmu politycznego, choć oczywiście to, co pokazuje na ekranie, kojarzyć się może z Irakiem. Zależało mu na tym, by ukazać, że agresywność jest w każdym z nas. Hamujemy ją, ale w pewnych okolicznościach wyzwala się i przekształca w przemoc. Kręcę filmy, mówi reżyser, o początkach naszej kultury, o tym, co jest w nas najbardziej elementarne. Jeżeli chcemy, by nasza kultura przetrwała, musimy wiedzieć, kim jesteśmy i jakimi impulsami się kierujemy. Tak jak we wszystkich swych poprzednich filmach, życiu Jezusa Chrystusa, człowieczeństwie i zrealizowanym w Ameryce 29 Times, Dumont zatrudnił aktorów nieprofesjonalnych. Posłuchajmy, jak w Cannes wyjaśniał swe upodobanie dla niezawodowców, których znajduje zawsze tam, gdzie realizuje swój film. W Stanach Zjednoczonych byli to Amerykanie, tym razem są to mieszkańcy północnych departamentów Francji. Chodzi o to, by między pejzażem a aktorami była zgodność. Moje filmy zawsze wychodzą od pejzażu, mówi Bruno Dumont.
Le paysage constitue dans mon travail, si vous voulez, la base, et j'ai besoin ensuite d'accords. Donc je prends des individus qui vivent là. Et ils ont déjà en eux-mêmes un accord avec le paysage. Tout le cinéma, c'est ça, c'est de créer de la fusion, créer des liens. Il faut que ça fuse, et pour que ça fuse, il faut que dans ses yeux, à eux deux, il y a un rapport qui s'établisse avec le paysage, avec lequel la caméra va pouvoir commencer à travailler.
W Cannes wszystkie filmy wystawione są na wielkie niebezpieczeństwo. Rzadko kiedy można uratować obraz, który przepada na festiwalu. Dramatycznym przykładem takiej porażki są losy pierwszego francuskiego filmu pokazanego na festiwalu Selon Charlie według Charliego, Nicole Garcia. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że wejście filmu gotowego już od kilku tygodni na ekrany kin celowo zostało przesunięte na jesień, tak by obraz mógł zdyskontować swój udział w konkursie kaneńskim. Miał on jak najlepsze zadatki na duży sukces. Reżyserka Nicole Garcia jest obok François Ozona i Agnès Jaoui jednym z liderów popularnego kina autorskiego. Aktorzy występujący w jej filmie należą do francusko-belgijskiej śmietanki aktorskiej: Vincent Lindon, Bruno Pelvorde, Bruno Magimel, Jean-Paul Bacry. Zbiorowa fotografia na schodach pałacu festiwalowego miała być dodatkową reklamą. I co? Właściwie nic. Film nikogo nie poruszył. Dziennikarze przyjęli go lodowato. Międzynarodowa prasa jest wyjątkowo krytyczna. Jednym słowem, Cannes, które miało przyczynić się do sukcesu, okazało się pułapką dla filmu, który, gdyby nie został tak wyeksponowany, mógłby liczyć na sporą publiczność.
Je vous avais promis d'être bref, ben c'est raté. Je cède la place au professeur Mathieu Darrois, né ici, dans notre ville, et qui fait si bien mentir l'adage « Nul n'est prophète dans son pays ». Mathieu Darrois. Bref, toujours plus bref, pour remercier la municipalité, les élus, la région, nos partenaires, et puis vous tous, merci. On se connaît, on se suit, on se lit, on est d'accord, pas d'accord. J'espère que ce voyage de trois jours aux confins de la solitude originelle de l'homme sera rendu moins aride par l'accueil que nous recevons ici.
Film Nicole Garcia z pewnością nie jest filmem łatwym. To obraz malowany lekkimi dotknięciami filmowego pędzla. Portret zbiorowy sześciu mężczyzn, których drogi krzyżują się na chwilę w prowincjonalnym miasteczku. Każdy z nich, mimo udanej kariery zawodowej, ma poczucie zmarnowanego życia. Wszystko okazuje się pomyłką. Pogoń za sukcesem społecznym, życie prywatne, niezałatwione stosunki z rodzicami, głównie z matką. Nicole Garcia pokazuje, jak za sprawą Charlie'ego, 11-letniego chłopca, niemego świadka przeróżnych mniejszych i większych kompromisów z rzeczywistością, rozsypuje się fałszywa pewność siebie, spadają maski i pojawia się gorzka prawda. Jej film, w którym kobiety usunięte są na margines, jest subtelną deklaracją miłości dla męskiego zagubienia wśród paraliżujących chimer życia.
How is her bosom?
I have not looked at the archduchess's bosom.
Oh, did you? It's the first thing I'd look at.
This is ridiculous.
This? Madame. Is Versailles.
Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 59. Festiwalu w Cannes, Maria Antonina, historia ostatniej francuskiej królowej, nakręcony został we Francji i ma za tło przepych Wersalu, Chantilly, Vaux-le-Vicomte i paryskiej opery Garnier. Jego autorka, Sofia Coppola, córka wielkiego Francisa Forda, w Cannes jest znana i ceniona. W 99. roku w ramach dwóch tygodni reżyserów prezentowała Przekleństwa niewinności. W 2003 starała się, niestety bezskutecznie, o to, by wyświetlono na festiwalu Między słowami. Jej trzeci film, który dostąpił zaszczytu figurowania w selekcji oficjalnej, Maria Antonina, ze śliczną Kirsten Dunst w roli tytułowej, jest jakby przedłużeniem dwóch poprzednich obrazów. To także opowieść o kilkunastoletniej dziewczynie pełnej beztroskiej fantazji i łakomej wszystkich przyjemności życia, która skonfrontowana zostaje ze sztywnością zhierarchizowanego świata dorosłych. Sofia Coppola, realizując swój film, inspirowała się biografią Marii Antoniny pióra Brytyjki, Antoniny Fraser, ale to, co dla niej było najważniejsze, to nie wierność prawdzie historycznej, lecz poszanowanie dla prawdy psychologicznej. Film rockowy i w stylu kitsch nie lęka się anachronizmów. Austriacka księżniczka, która w wieku 14 lat przyjechała do Francji, by poślubić następcę tronu, pokazana jest nie w kontekście manewrów dyplomatycznych, lecz jako cudzoziemka, nie rozumiejąca świata, w który została wrzucona i próbująca za wszelką cenę ocalić choć część swej intymności. W jej tragicznej historii chodzi nie tyle o objęcie tronu, co o przejście w wiek dojrzały i nabycie umiejętności dostosowania się do rytuałów, które nie mają nic wspólnego ani z jej wiekiem, ani z temperamentem. Maria Antonina, zanim stała się rodzajem 18-wiecznej Lady Di, spędzającej czas na balach maskowych, objadającej się ciastkami i upijającej się szampanem, zanim została monarchinią znienawidzoną przez swój lud, była zwykłą nastolatką z problemami swego wieku, dziewicą sprzedaną cierpiącemu na niemoc płciową Ludwikowi XVI, osobą o żywej inteligencji, która dusi się w różowych dekoracjach skodyfikowanego świata. Film Sofii Coppoli, w którym 18-wieczna królowa woli neoromantyczną muzykę rockową z lat 80. od menuetów Jean-Philippe Rameau, jest obroną i pochwałą intymności, niedojrzałości, emancypacji i wolności. Jest też z pewnością pożegnaniem reżyserki z jej własnym, beztroskim dzieciństwem. Muszę wreszcie skończyć z tymi historiami samotnych, melancholijnych dziewcząt, opóźniających przejście w wiek dorosły, powiedziała Sofia Coppola na konferencji prasowej w Cannes.
She spends like mad.
Your friends are hungry.
She's a terrible queen.
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, poświęcony, jak Państwo oczywiście odgadli, trwającemu jeszcze festiwalowi w Cannes. Kończymy magazynem Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka ze świata.
Dawno dawno już obiecywałam Państwu płytę z nagraniem koncertu Carlosa Nuñeza i wreszcie dzisiaj posłuchamy. Płyta i DVD nagrane zostały w roku 2004 w Auditorium de Castrelos w Vigo, rodzinnym mieście artysty, w 33. urodziny Carlosa Nuñeza. W Hiszpanii album ukazał się w tym samym roku, we Francji w marcu 2006. Santiago, kompozycja Busona, na akordeonie grała Sharon Shannon. Carlos Nuñez urodził się w roku 1971 w Vigo w hiszpańskiej Galicji. Urodzony w rodzinie muzyków, Nuñez rozpoczął naukę gry na flecie w wieku lat 8. Dwa lata później zaczął się uczyć gry na galicyjskiej kobzie. Potem przyszło konserwatorium, gdzie odebrał klasyczne wykształcenie muzyczne. Pierwszy sukces przyszedł w wieku zaledwie 13 lat. Carlos Nuñez zebrał na ręce nagród na najsłynniejszym festiwalu muzyki celtyckiej, festiwal Interceltique w bretońskim Lorient. Bezpośrednim owocem festiwalu było międzynarodowe tournée, na które młodociany artysta zabrany został przez swych starszych braci w muzyce, irlandzką grupę The Chieftains. Naturalnym biegiem rzeczy The Chieftains znaleźli się na pierwszej solowej płycie Nuñeza, wydanej w roku 1997, Brotherhood of the Stars. W gwiazdozbiorze tej płyty znajdziemy takich artystów jak hiszpańska piosenkarka Luz Casal, portugalska artystka Dulce Pontes, amerykański gitarzysta, ojciec chrzestny kubańskich Soneros, Ray Kuder, z którym Nuñez koncertował w roku 1995 w Hawanie.
We'll be right back. Aires de Ponteverda, kolejny wielki sukces Carlosa Nuñeza. Na każdej niemal nowej płycie Nuñeza jest cała plejada gwiazd, od hiszpańskich artystów przez bretońskich, po irlandzkich czy amerykańskich. Nuñez zawsze kochał kino, a w dzieciństwie uczestniczył w seansach plenerowych w Vigo. Naturalnym biegiem rzeczy zaczął pisać muzykę filmową. Najpierw z The Chieftains do Wyspy Skarbów Stevensona, a potem oczywiście do Mar Adentro Alejandro Amenabara, nagrodzonego Oscarami i hiszpańskimi Goyami. Na płycie koncert Carlosa Nuñeza w audytorium w Castrelos, gdzie słuchało go 30 tysięcy osób, znajdujemy takich artystów jak wspomniani już The Chieftains, akordeonistka Sharon Shannon, hiszpański tangero Leon Gieco, tancerze galicyjscy, The National Youth Pipe Band of Scotland, Banda de Gaitas oraz tradycyjna grupa Nuñeza w składzie Xurxo Nuñez, Pancho Alvarez, Begonia Riobo i Paloma Trigas. Sam Carlos gra nie tylko na kobzie, ale także na flecie prostym, piszczałkach, okarinias, perkusji, instrumentach klawiszowych, komputerze, skrzypcach, tamburynie i użycza okazyjnie głosu. Każda wizyta Carlosa Nuñeza w Paryżu czy w Brytanii, którą tak ukochał, że czuje się tam lepiej niż w rodzinnej Galicji, spotykają się z wielkim aplauzem ze strony francuskich fanów. Czekamy zatem na nowe koncerty tego Jimi Hendrixa Kobzy, jak bywa nazywany, i na nową płytę.